Ortodoksja.
Serdecznie witam, drogi słuchacze Radia Ortodoksja. A dzisiaj wrócę do książki Naunia na południowym Podlasiu w latach 1924-1939. Książki ojca Korneliusza Karola Wilkiego. To jest jego doktorat napisany na KUL-u pod kierunkiem profesora Krzysztofa Leśniewskiego. I na podstawie tej książki będę mówiła o Unii Brzeskiej. I ciągle uważam, że wiedza o uniach jest dla nas niezbędna. Wiele razy pisaliśmy o niej na łamach przeglądu. Pisaliśmy o poprzednich uniach, Lyońskiej, Florenckiej. Ale wiedza się rozszerza. Trzeba ją uzupełniać i trzeba ją przypominać. Ponieważ postanowienia unijne wracają do nas jak bumerang. Na przykład argument Unii Florenckiej z 1439 był wykorzystywany w walce o Supraski Monaster, bo został założony po Florencji, argumentowała strona katolicka. Chciała więc go widzieć jako unicki, choć z tamtej Unii nie zostało wiele, oprócz założeń i pamięci o niej. Inaczej jest Unią Brzeską 1596. Unici w Galicji, zwani grekokatolikami, przez nią zrodzeni istnieją do dziś. Roszczą pretensje do długiej tradycji sięgającej Rusi Kijowskiej czasu świętego Włodzimierza Wielkiego. Ta Unia ciągle boleśnie dzieli głównie Ukraińców i Łemków. Unitów i prawosławnych, dlatego dziś o niej przypominamy. Każdy z kościołów, katolicki i prawosławny, inaczej postrzegają Unię. Pierwszy widzi ją jako zjednoczenie obu kościołów w państwie polsko-litewskim, drugi jako podporządkowanie prawosławnych władzy papieża i przyjęcie przez nich katolickiej nauki wiary. Prawosławni Unii widzą prozelityzm. Od Unii Florenckiej minęło półtora wieku, kiedy Watykan starannie przygotowywał się już do nowej Unii. Tamtą miał za wzór. Czas dla rzymskich katolików naglił. Utracili w drugiej połowie XVI wieku miliony wiernych na zachodzie Europy, przez którą przetoczyły się potężne ruchy reformacyjne, potem wojny religijne. Chciano uzupełnić wiernych kosztem prawosławnych. Na dwie dekady przed zawarciem Unii Brzeskiej Piotr Skarga napisał słynne dzieło o jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem, czyli papieżem. Proponował przebiegłą drogę. Rozmawia z prawosławnymi biskupami i szlachtą. Ich skłonić do Unii, bo za nimi pójdzie lud. Jezuita Antonio Possevino, który reprezentował papieża Grzegorza XIII na Rusi Moskiewskiej, proponował, by Ruś Kijowską podporządkować Watykanowi na zasadach Unii Florenckiej. Czas uznał za dobry, bowiem Stefan Batory odniósł w 1582 zwycięstwo nad Rusią Moskiewską, odzyskując Inflanty. Pamiętamy obraz Jana Matejki pod tytułem Batory pod Pskowem, gdy car Iwan III Groźny, klęcząc przed Batorem, siedzącym na tronie w tle jezuita, prosi o pokój. Jezuici już istnieli. Papież powołał ten zakon w 1540. Miał skłaniać prawosławnych do przyjęcia Unii. W Polsce rozpoczął działalność ćwierć wieku później. Jezuici szli do elit. Organizowali dla ich dzieci szkoły. nieśli tezę o niepodważalnej wyższości katolicyzmu nad innymi wyznaniami chrześcijańskimi, zwłaszcza prawosławiem. Mieli duży wpływ na króla Zygmunta III Wazę, który powiedział słynne zdanie: niechaj raczej ginie Rzeczypospolita, zgińmy ty i ja, byle tylko wiara święta uszczerbku nie doznała. Oczywiście rzymskokatolicka. Jezuici zwrócili uwagę na prawosławnych biskupów kijowskiej metropolii. Od nich zamierzali rozpocząć swą prozelityczną misję. Widzieli w nich słabe ognifo. W biskupach? Można dziś zapytać z niedowierzaniem. Tak, wtedy sytuacja była zupełnie inna niż dzisiaj. Katolicy władcy Rzeczypospolitej realizowali swoją nieprzychylną politykę wobec cerkwi na długo przed Unią. Dla nich wygodne było posiadanie swoich ludzi wśród prawosławnych biskupów. Królowie i książęta rozdawali więc biskupie katedry osobom świeckim za ich zasługi, czy może uległość wobec swoich panów. Ich śladem szli magnaci i szlachta, roszcząc sobie prawo mianowania proboszczów i igumenów. W ten sposób do cerkiewnej hierarchii i na niższe szczeble cerkiewne przenikali ludzie nieprzygotowani, często dbający o to, by wzbogacić siebie i bliskich, skłonni do ustępstw, nawet niemoralnego życia. Praktykę tę nazywano podawaniem chlebów duchowych. Nie do pogodzenia była z kanonami cerkwi. Malał prestiż hierarchów duchownych. Szczególnie bractwa były niezadowolone ze stylu życia hierarchów. Wiele robiły, by sytuację poprawić. Zakładały szkoły, chociaż powinni to czynić hierarchowie. Prowadziły drukarnie, opiekowały się monasterami. Dwa z nich, wileńskie i lwowskie, otrzymały przywilej Stauropigii nadany przez patriarchę Konstantynopola. Znaczy, nie podlegały miejscowym hierarchom. Rodziło to jeszcze większy konflikt między bractwami a hierarchami. Za wykroczenia kanoniczne patriarcha Konstantynopola Jeremiasz II zdjął z urzędu metropolity kijowskiego Onezyfora Dziewoczką. Decyzja okazała się tragiczna, ponieważ król mianował na metropolitę Michała Rohozę, popieranego przez jezuitów, jednego z największych zwolenników Unii Brzeskiej. Cerkwią zaczęła kierować osoba, która okazała się jej wrogiem. I w tym kontekście rzymscy katolicy mogli mówić o kryzysie w cerkwi prawosławnej w drugiej połowie XVI wieku, nie wspominając o tym, że do takiego jej stanu dążył król, Watykan i jezuici. I nie wspominając o ogromnym dorobku w tymże okresie bractw, mieszczan i przede wszystkim księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego dla ratowania cerkwi i podnoszenia jej kultury. Prawosławni biskupi widzieli w Unii ucieczkę przed kontrolą patriarchy Konstantynopola i bractw. Zwłaszcza, gdy się dowiedzieli, że Bractwo Lwowskie chce ich postawić przed sądem. Wtedy rozpoczęli rozmowy z nuncjuszem apostolskim i królem. Akcję szybko podtrzymali jezuici, usiłując przekonać do Unii prawosławnych magnatów, szczególnie Ostrogskiego. Król chronił biskupów. Bo jeśli monarcha pragnął, by Rzeczpospolita stała się katolicka, to zależało mu na biskupach bez autorytetu i na słabej cerkwi. Już wtedy zastosowano mechanizm wstydu w cerkwi za własnych hierarchów, za stan cerkwi, wstyd miał ułatwiać przechodzenie na Unię lub rzymski katolicyzm, zwłaszcza warstw bogatych. Bractwo Lwowskie poprosiło patriarchę Jeremiasza o przesłanie do ich kraju swego egzarchy i zwołania soboru i oczyszczenia na nim cerkwi z niegodnych biskupów. O to samo poprosiło patriarchę aleksandryjskiego Melecjusza Pigasa. Sobór zwołano w 1594. Większość biskupów nie stawiła się nań. Jego postanowienia były więc niekanoniczne. Bractwo domagało się, by dochody z biskupich katedr szły na budowę szkół, cerkwi, szpitali, drukarnie. Odpowiedzią na ten sobór stało się spotkanie biskupów. Tajne. Odbyło się w tym samym roku, w Sokalu. Sformułowano tam artykuły sokalskie, tak zwane, zaadresowane do monarchy. Biskupi uciekali się pod jego obronę. Najważniejsze dla nich było zachowanie swoich praw i przywilejów oraz, żeby mogli dostąpić takich wolności, z jakich korzystają arcybiskupi, biskupi, prałaci i cały rzymski klar. Tajne spotkanie oburzyło Ostrogskiego. Napisał orędzie. W nim nazwał działania biskupów złoczynnymi knowaniami podstępnego diabła, a o biskupach, że ulegli pokusie sławy tego świata, zamroczeni ciemnościami pożądliwości i stali się mrokiem i zgorszeniem dla wszystkich. Metropolitę Michała Rohoza popierał król. Biskupi opracowali projekt Unii Kościelnej, w której oczywiście widzieli zrównanie ich jako unitów przyszłych z biskupami katolickimi. Przygotowali pisma do papieża i króla. Plan tworzyli w głębokiej tajemnicy. Wybrali spośród siebie dwóch biskupów, Cyryla Terleckiego i Hipacego Pocieja, jako delegatów do Rzymu. W Rzymie przebywali długo, od połowy listopada 1595 do początku następnego roku, do początku lutego następnego roku. Umieszczono ich w pałacu, pobliżu apartamentów papieża. Zapewniono wszelkie atrakcje. Kupiono ich? To moje pytanie. W Rzymie nikt nie interesował się ich zdaniem ani kijowskiej metropolii. Nie obawiano z nimi ważnych kwestii. Potraktowano jak schizmatyków, którzy zabiegają o przyjęcie na łono kościoła rzymskiego. Nastał dzień 23 grudnia 1595. Uroczyste posiedzenie kardynałów i dostojników rzymskich pod przewodnictwem papieża Klemensa VIII. Biskupi ruscy odczytali swoje listy posłania w językach ruskich i po łacinie. Papież wydał w tym samym dniu bulle Magnus Dominus et Laudabilis Nimis. W niej napisał, że biskupi ruscy sami doszli do wniosku, że nie byli członkami ciała Chrystusowego, którym jest Kościół, ponieważ brakowało im więzi z widzialną głową jego Kościoła, najwyższym biskupem rzymskim. Z tego powodu postanowili powrócić do Kościoła rzymskiego, wrócić do biskupa rzymskiego, zastępcy Chrystusa na ziemi. Z czym biskupi wrócili do kraju? Z wybitymi złotymi i srebrnymi pamiątkowymi medalami, z ich wizerunkiem jako klęczących przed papieżem. Zamiast jedności chrześcijańskiej wieśli trzecie wyznanie, które bolesnym klinem wbije się między kościołami katolickim prawosławnym. Wieśli mnóstwo pism, uzgodnień, instrukcji do króla, biskupów, przyszłych unitów. Ale nie wieśli dokumentu, który zrównałby w prawach hierarchów duchownych obu wyznań, rzymskich, katolików i unijnych. Sobór w Brześciu. Akt Unii należało ogłosić oficjalnie. Delegatów na sobór skrupulatnie dobierał król. Nie dopuścił do niego przeciwników Unii. Nie dopuścił egzarchy patriarcha Konstantynopola, Nicefora, postaci w zasadzie najważniejszej, ani egzarchy patriarchy aleksandryjskiego Cyryla. Na soborze unijnym zdecydowanie dominowali łacinnicy. Z unitów było 6 biskupów i kilku archimandrytów, ani jedne osoby świeckie. Sobór był niepełny i niekanoniczny. Równolegle obradował sobór antyunijny, o wiele liczniejszy i reprezentatywny. Fakt, nie było na nim metropolity Lechozy, który zdradził cerkiew, ale byli egzarchowie patriarchów, Nicefor i Cyryl. Metropolita belgradzki Łukasz, archimandryci Świętej Góry Maatos, miejscowi archimandryci, ponad 200 duchownych, reprezentacje bractw, mieszczan, bojarów i oczywiście książę Konstanty Ostrogski, który sobór antyunijny zwołał. Antyunijny obradował w domu szlachcica. Nie było dla niego nawet miejsca w cerkwi, ponieważ biskup Hipacy Pociej zamknął przed prawosławnymi wszystkie brzeskie cerkwie. Sobór unijny ogłosił 9 października 1596 przyłączenie metropolii kijowskiej do kościoła rzymskiego. Antyunijny wystąpił do króla z prośbą o pozbawienie godności biskupów, którzy Unię zawarli, i nałożył na nich klątwy. Po unijnym soborze cerkiew prawosławna, do której należała co najmniej połowa mieszkańców Rzeczypospolitej, formalnie przestała istnieć. Ale żeby stan stał się faktyczny, potrzebowano przymusu i represji. Opornych wobec Unii duchownych pozbawiano parafii. Mnichów wypędzano. Nawet hańbiono i bito ich na ulicach. Mieszczanom nie pozwalano wchodzić w skład miejskich magistratów. Pozbawiano ich stanowisk. Rzemieślników wykluczano z cechów. Cerkwie odbierano, korzystając z pomocy wojska. Rozgorzały spory o biskupie katedry, cerkwie, monastery, majątki cerkiewne. Egzarchę Nicefora posądzono bezprawnie o szpiegowstwo na rzecz Turcji i wtrącono do twierdzy w Malborku. Zmarł śmiercią męczeńską. Przy prawosławiu pozostali najbardziej wytrwali i zdeterminowani. Ci, którzy bali się utraty stanowisk i majątków, przechodzili na katolicyzm lub Unię. Chłopów włączano do kościoła unickiego bez pytania o ich zgodę. Prawosławni, pozbawieni cerkwi, budowali kaplice za miastem, ale i tam napadali na nich fanatyczni unici i katolicy. Po śmierci Michała Lechozy 1598 metropolitą unickiej cerkwi został oddany unikata Hipacy Pociej. Od razu powołał antyprawosławny misyjny zakon unicki bazylianów. Do jego rozwoju przyczynił się zwłaszcza Wilhelmin Rudzki, wcześniej jako prawosławny Iwan, wychowanek rzymskiego kolegium unickiego. Po śmierci Hipacego objął katedrę unickiego metropolity. Unia zrodziła tragiczną postać biskupa Józefata Kuncewicza, zwalczającego przemocą prawosławnych i tragedię mieszczan witebskich związaną z tą postacią, o której w przeglądzie pisaliśmy już wcześniej. Postać ten Rzym beatyfikował już 23 lata po jego tragicznej śmierci w 1643. Kanonizował w 1867. Jest on czczony w kościele unickim i rzymskokatolickim i uznawany tam za apostoła pojednania. A cerkiew nazywa go duszochwatem. Tak nazywała po w czasie akcji unijnej. Opór wobec Unii istniał. To takie postacie jak święty Atanasy Brzeski, święty Leoncjusz Karpowicz, Grzegorz Chodkiewicz, Mochylów, Orsza, Monaster Kuteiński, Bractwa. Ale w książce ojca Wilkiela zarysowana jest postać protopopa Nestora Kuźmicza, o której zresztą wiele pisał profesor Antoni Mironowicz. A to wybitny obrońca prawosławia, związany z zabłudowem i powinien być nam szczególnie bliski, a nie został jeszcze za bardzo nagłośniony. Był synem duchownego. Staranne wykształcenie wyniósł ze Słucka i z zagranicy. Do zabłudowa trafił zapewne za sprawą Aleksandra Jerzego Chodkiewiczów, synów Hotmana, wielkiego księstwa litewskiego Grzegorza Chodkiewicza, z którymi studiował za granicą. Był wykładowcą w cerkiewnej szkole w zabłudowie, zajmował się sprzedażą ksiąg drukowany w Ostrogu i we Lwowie. Został protopopem podlaskim, ale potem i grodzieńskim. W 1594 roku utworzono instytucję egzarchów w cerkwi. Nestor został mianowany egzarchą metropolity kijowskiego, potem nawet patriarch konstantynopolitańskiego. Cieszył się wielkim autorytetem. Tak wielkim, że został powołany na przewodniczącego antyunijnego soboru w Brześciu, za co został wyklęty przez unitów. Po soborze wrócił do zabłudowa i kierował całą północną częścią wielkiej metropolitalnej diecezji. Zmarł w 1618. Ale dzięki jego niezłomności pewne prawosławne ośrodki, jak monaster w Bielsku, przetrwały aż do upadku I Rzeczypospolitej. I szkoda moim zdaniem, że nie mamy w zabudowie choćby jego pamiątkowej tablicy albo ulicy. Unitom nie udało się całkowicie zniszczyć prawosławie Rzeczypospolitej. Nie zdołali też oni w kościele rzymskokatolickim, choć byli z nim w jedności, znaleźć należnego miejsca. Uniccy biskupi nie dostąpili dostępu do senatu. Inną rozległą kwestią pozostanie osłabienie Rzeczypospolitej po wprowadzeniu Unii. Stała się ona domem podzielonym, pełnym swarów, nietolerancji, religijnych wojen. Historyk Wiesław Mysłek ocenia Unię jako wyraz polityki ekspansji Kościoła katolickiego i państwa polskiego na terytoria etnicznie niepolskie. A to nikomu nie przyniosło pożytku. Zaciążyło także na samej niepodległości Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo za uwagę. Przedstawiłam pokrótce oczywiście historię i następstwa Unii Brzeskiej. A mówiłam na podstawie książki ojca Korneliusza Karola Wilkiela Neo-Unia na południowym Podlasiu w latach 1924-1939, Lublin 2025. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.